Pokój i dobro, tym franciszkańskim pozdrowieniem witają Państwa ze studia w Niepokalanowie.
Ojciec Remigiusz.
I Paulina Wysocka. Podczas naszego ostatniego spotkania rozmawialiśmy o chorobach demonicznych, ich objawach, specyfice, o tym, jak odróżnić je od innych chorób. W tej sprawie otrzymaliśmy też kilka wiadomości od naszych słuchaczy. Mam tutaj taką jedną, chciałabym krótko przytoczyć. Pan Sławomir napisał do nas tak. Nareszcie się o tym mówi. Przez lata się męczyłem z tego typu objawami. Lekarze nic nie znaleźli, nie mogli znaleźć, więc trafiłem do psychiatry. Dopiero w tamtym roku trafiłem do egzorcysty, zresztą bez wiary, że mi pomoże. Na szczęście wystarczyła modlitwa o uwolnienie i 3 złe duchy wyszły. Od tamtej pory nigdy nie wróciły podobne objawy. Teraz jestem czujny i nie rozstaję się z różańcem. Trzeba o tym mówić. Po co się męczyć i słuchać kłamstw demona? Jezus jest przy nas, napisał pan Sławomir.
Bardzo, bardzo piękne świadectwo. Myślę, że rzeczywiście jest dużo takich różnych sytuacji, doświadczeń, trudnych doświadczeń, które nas mogą dotykać, a z których sobie właśnie nie zdajemy sprawy, kto stoi za tymi doświadczeniami, tak? Byłoby naprawdę wiele łatwiej nam w życiu, gdybyśmy się pozbyli źródła naszych problemów, których jest rzeczywiście realnie czasami szatan, a nie męczyli się z tym przez wiele lat, właśnie nie zdając sobie sprawy, że również za pewnymi cierpieniami, za pewnymi trudnymi doświadczeniami może być osobowe zło.
I tak jest właśnie cel naszej audycji, prawda? Żeby może ktoś, kto nie wie, zauważył po tym wszystkim. Może u siebie, może u żony, może u męża, że może być też coś innego, nie tylko takie tradycyjne wytłumaczenie.
No dokładnie. Poza tym myślę, że chyba coraz częściej jednak się mówi o tym, że większość chorób, w zależności od tego, gdzie się czyta, od 80 do 90% rzekomo ma podłoże psychosomatyczne, tak? Więc to, co mówiłem już kiedyś, tak? Co my nazwiemy to psychę? Duszę, czy tylko psychikę, tak? Jeżeli nie uznajemy istnienia duszy, no to oczywiście cała ta audycja też nie miałaby sensu. Ale jeżeli bierzemy pod uwagę, że istnieje oczywiście dusza, jako że nie potrafimy czasami rozeznać tej granicy, gdzie już zaczyna się ta sfera duchowa, a gdzie to jest jeszcze sfera psychiczna. I teraz weźmiemy pod uwagę, dobrze, jest 80-90% chorób, które mogą mieć to podłoże psychosomatyczne, czyli przynajmniej część z nich realnie ma podłoże duchowe. Tak, są konsekwencją pewnego działania duchowego, tak? Czy mojego grzechu, mojej jakiejś tam słabości duchowej, czy właśnie realnie działania właśnie złego ducha, tak? Jeżeli na to w ten sposób spojrzę, no to jest łatwiej to zrozumieć, tak? Że są choroby, są pewne symptomy, które mogą się objawiać na zewnątrz, również w ciele, poprzez jakąś słabość, które mają podłoże realnie duchowe. I pozbycie się źródła duchowego tej choroby powoduje też automatycznie uzdrowienie z danej dolegliwości.
Rozmawiając o chorobach demonicznych w zeszłym tygodniu, poruszyliśmy też już krótko temat nałogów. Kolejny temat, któremu dziś bliżej się przyjrzymy, to właśnie różnego rodzaju nałogi, to są uzależnienia i to, w jaki sposób zły duch wykorzystuje nasze zniewolenie do swoich własnych celów. Ojcze, zazwyczaj, gdy słyszymy słowo nałóg, ja tak chyba przynajmniej miałam do tej pory, widzimy albo alkoholika, albo narkomana, no nie wiem kogo jeszcze, ale to chyba tak głównie alkoholika, narkomana, ewentualnie kogoś jeszcze z papierosem, o. No a przecież to nie tylko o to chodzi. Co to jest w ogóle uzależnienie nałóg? Od czego można być uzależnionym i co jest cechą wspólną tego wszystkiego?
Uzależnień rzeczywiście dzisiaj współcześnie jest mnóstwo. Różnorodność tych uzależnień jest naprawdę ogromna. To są uzależnienia chociażby dzisiaj na przykład nawet technologiczne, tak? Dzisiaj uzależnienie od telewizji, od internetu, od gier, od tego, że rzeczywiście człowiek cały czas musi mieć przy sobie komórkę i non-stop SMS-y, prawda? Ciągle jakoś tam w kontakcie i tak dalej. W momencie, kiedy zaczyna tracić kontakt z pewnym źródłem swego uzależnienia, dziwne pewne objawy się zaczynają pokazywać u takiej osoby, prawda? Ma syndrom odstawienia. Dana osoba ma syndrom odstawienia w momencie, kiedy traci kontakt ze źródłem swego uzależnienia, tak? Na przykład alkoholik rzeczywiście zaczyna mieć delirkę, narkoman również, ma jakieś tam jeszcze straszniejsze symptomy rzeczywiście.
Zejście to się chyba nazywa.
Niż alkoholik, tak? Ale dana osoba, która na przykład dobrze się bawi przy jakiejś substancji, no przy jakimś tam dokładnie jakimś zachowaniu, to mamy grę, tam mamy coś innego, tu mamy hazard, uzależnienie od pornografii, uzależnienie od wielu, wielu rzeczy. W momencie, kiedy zaczyna brakować źródła tego uzależnienia, przychodzą stany lękowe, stany rozdrażnienia. Bardzo często czasami widzimy alkoholika, którym się ręce trzęsą, ale tak naprawdę jest. To nie jest tylko i wyłącznie to, że brakuje mu danej substancji, w sensie alkoholu i dlatego ci się ręce trzęsą, że takiemu alkoholikowi, tylko dlatego, że rzeczywiście organizm wytwarza coś takiego. Mogę pozbawić człowieka uzależnionego właśnie od hazardu, tego hazardu, czy nazwijmy od pornografii i tak dalej, i dokładnie będą te same symptomy. To będą dokładnie te same symptomy uzależnienia, tak? Mózg wytwarza pewną substancję, te substancje, które powodują takie właśnie zaspokojenie, jakieś tam potrzeby tego człowieka. I w momencie, kiedy brakuje źródła tego zaspokojenia, właśnie dochodzi do tego momentu, że mózg tego nie wytwarza, człowiek wpada właśnie w dół, wpada w rozdrażnienie, no i pojawiają się te syndromy odstawienia, tak, u danej osoby. A mówię, uzależnień jest naprawdę bardzo wiele, tak? Czyli dana osoba, która nie jest w stanie kontrolować, już nie jest w stanie kontrolować, czy to, nie wiem, picia, palenia, czy robienia czegokolwiek innego, tak? Jest to silniejsze od tej osoby, tak? Ona to musi robić. Ona to robi nie dlatego, że chce, nie dlatego, że może, nie dlatego, że jej to sprawia przyjemność, ale dlatego, że musi. Tak czasami się rozróżnia, kim jest pijak, a kim jest alkoholik, tak? Pijak pije, bo chce, alkoholik pije, bo musi. Zapewne z tego pijaka również wyjdzie później alkoholik, ale to jest mniej więcej taka próba rozróżnienia czegoś, tak, że są pewne rzeczy w naszym życiu, które powodują, że rzeczywiście uzależniamy się od tego czegoś, od jakichś zachowań, od jakiejś substancji, od czegoś, co sprawia naprawdę nam jakąś rzeczywiście niby przyjemność w tym naszym życiu. Jeżeli to coś zaczyna nad nami panować, no to wchodzimy w uzależnienie. Kiedy powinna się zapalić jakaś taka czerwona lampka w naszym życiu? Kiedy często sięgamy po to coś, po to zachowanie, po tą substancję, w momencie, kiedy jest nam ciężko, kiedy jest nam trudno. Na przykład wraca ktoś z pracy, bardzo stresującej pracy, teraz, żeby się zrelaksować, albo żeby zapomnieć o problemie, sięga po piwko, tak? Jedno, drugie, trzecie. Zalewa problem. To jest ucieczka w alkohol, to jest ucieczka w daną substancję, czy ucieczka w jakieś tam zachowanie. Jeżeli widzę coś takiego u siebie, jest to już pierwszy syndrom wejścia w uzależnienie. Bo to, co mnie tak naprawdę zniewala, to są pewne moje zachowania, które występują w danym momencie. Jest problem, uciekam. Uciekam właśnie w picie, palenie czy coś w tym stylu. Uciekam w coś. Mamy problem, więc uciekam w coś, w jakiś świat wirtualny, w cokolwiek innego.
Czyli to jest problem tego, że człowiek nie podejmuje problemu, tylko ucieka.
Tak, dlatego jest to problem dokładnie wewnętrzny. Jest to problem wewnętrzny, dlatego zobaczmy, nawet nie chodzi właśnie o to w tych uzależnieniach, że największym problemem jest uzależnienie od substancji, tylko jest to uzależnienie, jest to choroba umysłu, jest to choroba duszy. Dlatego mówimy chociażby w tej audycji na ten temat, bo nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o detoks, na przykład od picia, od palenia, czy tam od brania narkotyków. Chodzi konkretnie o zmianę mentalności, spojrzenia na życie, zmianę walki z jakimś tam konkretnym problemem, tak? Uwolnienie się od czegoś takiego, co jest chore w moim życiu, w moim myśleniu, w moich reakcjach. Bo to one powodują to, że ja staję się uzależniony, a nie tyle ta substancja. No bo zobaczmy, wiele osób może pić, nie staje się alkoholikami. Czyli problem nie będzie leżał tylko i wyłącznie w samej substancji, gdyż ten alkohol, zresztą w jakichś tam naprawdę bardzo małych ilościach, czy to zresztą trochę wina, czy jakiejś tam innej substancji, będzie nawet działał jakoś tam pozytywnie może w danej chwili. Ale więc to nie jest problem. Problem jest to, dlaczego ja po ten alkohol sięgam, w jakiej ilości po niego sięgam, co powoduje to, że ja to robię, tak? Że ja zalewam smutki, że ja zalewam problem, że ja jestem bardzo taki zamknięty i w momencie, kiedy ja sobie wypiję, to ja wtedy jestem otwarty, to ja wtedy jestem luzak, to wtedy parkiet jest mój, tak? Czy rzeczywiście wszyscy wokół mnie lubią? I to prowadzi do uzależnienia. Bo jeżeli ja zobaczę to raz, drugi i ja się w tym, właśnie w ten sposób świetnie poczuję, ja świetnie się czuję, kiedy jestem na rauszu, no to wchodzę w uzależnienie. Wchodzę realnie w uzależnienie od alkoholu, tak? Bo ja potrzebuję tego rauszu po to, żeby być sobą. Żeby móc w końcu wylansować swoją osobę. Bo kiedy nie piję, to jestem smutny, to jestem skryty, to się boję, to mam kompleksy. Najczęściej dokładnie w ten sposób się wchodzi w alkoholizm.
To by też wyjaśniało, dlaczego bywa tak, że ludzie, którzy wychodzą z jakiegoś nałogu, właśnie, nie wiem, byli na detoksie, wyszli z narkotyków na przykład, czy z alkoholu, wpadają w inne nałogi, bo nie został wyleczony ten podstawowy problem.
To jeszcze gorsza rzecz. Najczęściej po tych detoksach oni i tak z powrotem wracają do tych substancji, o których byli uzależnieni, tak? Czasami rzeczywiście przerzucają problem na coś innego, a najczęściej przerzucają z powrotem problem na to, w czym byli, tak? Czyli idzie na detoks, wraca po detoksie, może jakiś czas udaje mu się nie pić, potem z powrotem zaczyna pić, bo źródło jego problemu nigdy nie zostało uzdrowione, tak? I ciągle siedzi w jakimś, no właśnie jakiejś chorej mentalności, tak? Która powoduje to, że on musi uciec, kiedy przychodzi problem. W jakichś tam sytuacjach, nie? Dlatego chociażby te 12 kroków anonimowych alkoholików, ale one się odnoszą do wszystkich uzależnień, tak? Te 12 kroków jest przerzucane tak naprawdę na wszystkie uzależnienia, gdzie te osoby rzeczywiście przez lata próbują wyjść z tego problemu, który ich niszczy, tak? I rzeczywiście to, co miałem okazję spotkać, te osoby dopiero po latach, chyba jak się nie mylę, mniej więcej 8 latach, taki alkoholik od momentu odstawienia alkoholu, mniej więcej po 8 latach, zaczyna funkcjonować realnie, tak jak funkcjonować powinien, jeżeli ta droga jest dobrze prowadzona. Zobaczmy, on już 8 lat nie pije. Dla tej osoby, tak mu się wydawało, wszystko jest w porządku w momencie, kiedy skończył pić. Nie. On dalej ma chore myślenie. Teraz przez te 8 lat, mniej więcej w tej drodze tych 12 kroków alkoholika, oni przechodzą pewną metamorfozę do tego, żeby tak zmienić swoje myślenie, że rzeczywiście on po tych 8, teoretycznie po tych 8 latach, staje się dopiero człowiekiem, który normalnie potrafi funkcjonować w rodzinie. Często zdarza się tak, że kiedy on wychodzi z uzależnienia, on wchodzi do rodziny, jemu się wydaje, no to teraz podziwiajcie mnie, bo ja sobie poradziłem z moim problemem, przestałem pić, ale ten człowiek jest nie do życia. I on w tym momencie nie wie, co się dzieje. No zamiast rodzina go przyjąć, akceptować i podziwiać za to, że rzeczywiście poradziłem sobie z problemem. Nie, rodzina nie potrafi go w tym momencie przyjąć, bo raz, rodzina sama ma teraz problem tak zwanego współuzależnienia alkoholowego, bo ona też przez lata była w patologicznej sytuacji i też weszła w takie chore działanie, chore myślenie, więc oni też potrzebują uzdrowienia. A druga rzecz, sam alkoholik dalej nie jest zdrowy, nie? On dalej jest człowiekiem, który ma pokrzywione myślenie.
I gdzie w tym wszystkim pojawia się zły duch? Co on tu próbuje wykorzystać? Bo chyba właśnie w tym momencie, tak patrzę, to nie alkohol wcale.
Nie, dokładnie nie alkohol. Trzeba przyznać, że za pewnymi naszymi słabościami, tak? Tutaj może wejdźmy, spróbujmy porównać to do jakiejś formy pokusy, tak? Mam problem, no właśnie wymyślmy coś, mam problem, tak? No właśnie boję się, nie wiem, boję się ludzi, boję się, bo się wstydzę, jestem nieśmiały i teraz, żeby, nie wiem, kogoś tam poznać, jakąś tam, nie wiem, fajną dziewczynę, coś tam na dyskotece, czy gdzieś tam, potrzebuję właśnie kieliszka, tak? Potrzebuję stać się bardziej luźnym. No i rzeczywiście przychodzi dokładnie pewna pokusa, tak? Być jako kimś, kim tak naprawdę nie jestem. Wykorzystanie czegoś z zewnątrz, tak? Tutaj jest ten alkohol. Nie wiem, czy to mogą być narkotyki, czy cokolwiek innego. Wpadam w pewną właśnie realnie pokusę. Szatan stoi za pokusą użycia tego czegoś do celów, które nie powinny w tym momencie realnie tutaj istnieć, tak? On zaczyna żerować na mojej słabości. Pij, nie wiem, ćpaj, rób coś tam, bo to uczyni cię szczęśliwszym, lepszym i tak dalej. Dochodzi realnie do zniewolenia gdzieś wewnątrz człowieka. Naprawdę, nie bójmy się tego powiedzieć. Dochodzi do zniewolenia wewnątrz jakiejś sfery duchowej człowieka, że człowiek nie potrafi sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Oczywiście jest potrzebna tutaj też pewna forma psychologii, żeby nauczyć tego człowieka potem jakoś żyć i funkcjonować, kiedy on z tego wyjdzie. Dobre środowisko, czy tam osoby, które będą mu pomagały. Więc mamy tutaj też do czynienia z pewną sferą psychiczną, ale również mamy do czynienia z pewną sferą duchową. Jest taka niesamowita książka Krzyszy Sztylet, opisująca problem zniewolenia, powiem realnie, zniewolenia demonicznego u osób, które brały heroinę. To jest książka opisywana, która opisuje sytuację ze Stanów Zjednoczonych. I jeden z bohaterów tej książki właśnie pytany, dlaczego przestał ćpać, dlaczego sobie z pewnymi rzeczami poradził, bo pastor, który prowadzi tę wspólnotę, pastor protestancki, zauważył, że część z jego podopiecznych wychodzi z ćpania, część dalej w tym zostaje, nie? Po detoksie. Dlaczego ci, którzy z tego ćpania wyszli i nie wrócili po detoksie do ćpania, co było przyczyną tego, że tak jest? I jeden z nich przerównuje to, mówi, wiesz, to jest coś takiego, wiesz, mam, jakbyś miał sępa na żyle. Oni tak to mniej więcej porównali, tak? Sępa na żyle. Ja bym to powiedział wyraźnie, no, demona, który powoduje to, że człowiek z powrotem musi ćpać. Niezależnie od tego, że wyszedł i przerobił detoks, on z powrotem musi ćpać, z powrotem wraca do tego czegoś. I teraz co się okazuje? On zauważył jedną rzecz. To, co u nas na przykład w Kościele katolickim spotyka się chociażby poprzez modlitwę stawienniczą, odnowę w Duchu Świętym, tak zwane w cudzysłowie chrzest w Duchu Świętym, tak? Czyli to doświadczenie Boga, to niesamowite doświadczenie Boga. I oni też taką modlitwę prowadzili i co się okazało? To już czytam fragment tej książki. Kiedy tylko zaczęliśmy podejrzewać, że istnieje związek między chrztem właśnie w tym Duchu Świętym, czy tam modlitwą stawienniczą, a możliwością uwolnienia chłopaka od nałogu, staraliśmy się tym bardziej doprowadzać narkomanów do tego przeżycia. Najpierw przeprowadziliśmy ostrożny eksperyment na chłopaku palącym marihuanę. Był to Louis, jeden z naszych chłopców, który kiedyś palił to ziele uzależniające raczej umysł niż ciało. Otrzymał przez Duchu Świętym i psychicznie uzależnienie zniknęło całkowicie. Zachęceni tym doświadczeniem przeszliśmy do trudniejszych zadań, co na przykład z takim chłopakiem jak Roberto, biorącym heroinę, która uzależnia zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Co się z nim teraz stanie? Uważnie obserwowaliśmy Roberta, żeby natychmiast dostrzec symptomy, jeśli by znów zaczął brać narkotyki. Ale dzień w dzień przychodził do środka z jaśniejszymi oczami i pełen wielkiej nadziei. Wiesz, Dawidzie, myślę, że panuję nad tym. Mam narzędzie, którego mogę używać. Będę to przychodził z innymi chłopakami, żeby się modlić. Raz za razem rezultat był ten sam. Harvey został do nas skierowany przez sąd. Od 3 lat był głęboko uzależniony od heroiny, ale po chrzcie w Duchu Świętym powiedział, że odeszła od niego nawet sama pokusa. Johnny brał heroinę od 4 lat i wyszedł z tego po chrzcie w Duchu Świętym. Jeff też pracował się od 2 lat, a po chrzcie nie tylko przestał brać narkotyki, ale zdecydował się nawet zaangażować w służbę. Vincenty brał heroinę przez 2 lata do momentu chrztu, kiedy tego zaniechał w jednej chwili. Ruben miał za sobą 4-letnie uzależnienie. Kiedy przyjął chrzest, otrzymał też siłę, by z tym zerwać. I tak dalej. Pewne niesamowite doświadczenia, tak? Przychodzi Bóg na modlitwie wstawienniczej, dotyka i uzdrawia tego człowieka. Uzdrawia problem jego zniewolenia. Przypuśćmy właśnie tą jakąś tam słabość, to co powoduje, że ludzie bardzo często wchodzą w jakieś uzależnienia, brak miłości, brak akceptacji też samego siebie. A takich rzeczy jest dużo, tak? Które nas ranią. To, o czym mówiliśmy na samym początku. Tak? Są osoby, które z tymi kompleksami żyją jakoś całe życie i nie wchodzą w jakieś uzależnienie. Są osoby, które wejdą w uzależnienie właśnie z powodu tych zranień, z powodu tych kompleksów. I na tym żeruje zło. Czyli wchodzi rzeczywiście jakieś zachowanie, jakaś substancja, a że tak powiem, tym, co cementuje to uzależnienie, będzie jakoś tam demon. Kiedy, no to są też grzechy chociażby, tak? Nasze grzechy, jakieś uzależnienia od jakichś właśnie zachowań, uzależnienia bardzo często też właśnie od pornografii, czy jakichś tam zachowań niemoralnych i niemożność przeskoczenia tego problemu, tak? I potem takie stwierdzenie, proszę księdza, po modlitwie o uwolnienie łatwiej było walczyć z grzechem. Łatwiej było walczyć z grzechem, tak? Czyli nie chodzi tylko i wyłącznie o samo jakieś tam zachowanie psychiczne, że człowiek tak reaguje, a nie inaczej. tylko jednak jest zatem realne osobowe zło, które człowieka jakby niejakoby zmusza do tego właśnie, tak? Do takich zachowań. Jest konkretne uzależnienie od czegoś takiego. No, po słudze kapłana miałem możliwość spotkać osoby, które naprawdę w cudowny sposób Bóg uwalnia. Ja myślę, że my jako chrześcijanie właśnie za mało wierzymy w tą niesamowicie uzdrawiającą moc Jezusa, tak? Że Bóg jest Panem tego wszystkiego, że Bóg jest w stanie oderwać, tak? Wyrwać to wszelkie uzależnienie, wszelkie jakieś nałogi, wszelkie zniewolenie, które jest w nas, jeżeli naprawdę z głębi serca człowiek w końcu do tego Pana Boga zawoła. Jezu, pomóż mi. Jezu, uwolnij mnie. Wejdź w historię mego życia. Zmień to, co mnie realnie niszczy, tak? Przecież miliony osób są rzeczywiście realnie uzależnione. Najczęściej one rzeczywiście same tego nie chcą, ale wyjścia z tego, tak? Ale w momencie, kiedy już zaczynają szukać tej drogi, no to najlepszym środkiem na wyjście z tego jest realnie Bóg, tak? Jest ten, który nie tylko uwolni mnie w tym momencie od działania diabła, jakiegoś tam związania, ale również uzdrowi to miejsce, które powoduje to, że ja w to uzależnienie wchodzę, tak? Tą pokusę, to miejsce tej pokusy, gdzie diabeł może na tym żerować, żebym ja z powrotem w to nie wszedł.
Przeczytałam świadectwo chłopaka, który pisał, że był uzależniony od masturbacji i to uzależnienie u niego potrafiło zniknąć na jakiś czas nawet na rok, w ogóle znikał problem, natomiast nasilał się problem wtedy, kiedy on podejmował jakieś zaangażowanie w kościele. Kiedy podejmował jakąś właśnie taką działalność, to wracało i to go potem strasznie męczyło, no bo to przy takim uzależnieniu, przypuszczam, to są bardzo częste spowiedzi, bo to jest już problem też z grzechem, prawda? O tyle, o ile alkohol, powiedzmy, używany w rozsądnych ilościach, no to nie jest niczym złym. Tutaj problemem jest tylko sam nałóg, prawda? W takich nałogach, gdzie jeszcze grzech jest dodatkowo, no to dochodzi, no to, że to zawsze jest źle, więc zawsze jeszcze spowiedź i tak dalej, męczenie się, jakby mam wrażenie, skupienie też na tym tylko wtedy, całe życie gdzieś odchodzi na bok, człowiek myśli o tym. Czy to też może być jakieś działanie złego ducha?
Jest to, można by tak powiedzieć, zwyczajne, czy w delikatnym czasami wypadku nadzwyczajne działanie zła, ale tak jest zawsze. Nie łudźmy się, każde dobro kosztuje. Każdy z nas ma gdzieś jakieś słabe punkty. Święty Ignacy Loyola pokazuje ten atak złego na człowieka. Demon szuka najsłabszego miejsca naszej duszy. Tam, gdzie jesteśmy najsłabsi. I tam atakuje, nie atakuje tam, gdzie jesteśmy mocni. Nie wysila się w ten sposób, nie. Idzie i szuka tego najsłabszego miejsca gdzieś w jakiejś osłonie naszej duszy, naszej psychiki i tam będzie uderzał. Jeżeli dany człowiek miał gdzieś jakiś problem i udało mu się jakoś z tym poradzić, znaczy problem został w jakimś sensie tam zaleczony, ale ta słabość czy gdzieś jakieś to zranienie dalej gdzieś tam jakoś trwa, czy nawet nie będzie musiało trwać. Ja mogę zostać uzdrowiony. Musimy wziąć pod uwagę, że w naturalny sposób po prostu demon ma dostęp do każdego z nas jako pokus. Kiedy zaś ja zaczynam mocniej angażować się w jakąś ewangelizację, w coś dobrego, w coś, co powoduje wzrost Królestwa Bożego, to diabeł też automatycznie w taki sam sposób atakuje we mnie. I to jest naturalne doświadczenie. Nie tylko, że tak powiem, przeciętnego Kowalskiego, ale wszystkich świętych. Zobaczmy, powiem, no naprawdę brutalne sceny, jakie przeżywa ojciec Pio, prawie codziennie bity, maltretowany przez demona, tylko dlatego, że jest święty, dlatego, że wyrywa te dusze diabłu. I tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli ja się zaangażuję w walkę duchową, w coś, co ma pomagać komuś, mam gwarancję tego, że diabeł tego spokojnie nie zostawi. Uderzy we mnie, czy to psychicznie, czy duchowo, czy przez drugiego człowieka, jakieś trudności i tak dalej. Tak będzie. No to nie powoduje to, że ja mam przestać to robić, tak?
Nie, właśnie jednak... tak jest trochę straszy i zniechęca do zaangażowania.
Nie. Nasza walka jako chrześcijan to jest coś naturalnego. To jest normalna walka duchowa. Każde dobro kosztuje. Sam tego doświadczam po prostu w życiu. Też wcześniej posługując modlitwą uwolnienia, teraz chociażby robiąc nawet te audycje, czy jeżdżąc i głosząc kazania na te tematy. To jest normalne i naturalne, tak? Że w momencie, kiedy widzę, bardzo często widzę, że gdzieś pojadę, coś trzeba zrobić, zaczynają piętrzyć się problemy. Zaczynam odczuwać rzeczywiście ten realny atak, jakoś się zła, tak? Na różnych płaszczyznach. Więc jest to coś naturalnego, tak? Że skoro walczymy o Królestwo Boże i tak naprawdę powiększamy to Królestwo Boże, to i demon będzie w nas atakował.
Tak, tylko że jeśli mamy ojca Pio i on miał te różne ataki, tylko że on im dawał radę, prawda? Tutaj mamy historię człowieka uzależnionego, który polega na tym polu. I jeszcze w dodatku dochodzi tutaj taka sprawa, to też ojciec mówił, że Pan Bóg daje łaskę do przezwyciężenia pokus. No i jak to z tym pogodzić? No, upada się po raz 1023 ze świadomością, że Pan Bóg daje łaskę, no to...
No to jest jedna rzecz, naprawdę realnie pytanie, na ile my wykorzystujemy wszystko, każdą łaskę i wszystkie możliwości, aby od tego grzechu uciec. Bo my co prawda bardzo często nie chcemy może jej zgrzeszyć, ale nie uciekamy przed okazją. To są różne takie pytania, tak? Co jest powodem tego, że ja realnie konkretnie w dany grzech na przykład wpadam, tak? Uzależnienie chociażby tutaj, to co pani powiedziała, może być uzależnienie od pornografii. Jeżeli ja się nie pozbędę internetu, nie pozbędę się komputera i tak dalej, no to cały czas się mimo wszystko wystawiam na taką próbę, tak? Czy będzie taki moment, kiedy będę na tyle mocny, żeby sobie z tym poradzić? No, z jednej strony człowiek nie chce tego, z drugiej strony jednak tego narzędzia się nie pozbywa, tak? Więc pytanie jest, czy ja do końca, walcząc z grzechem, zrobię wszystko, żeby od tego grzechu uciec? A w sytuacjach, kiedy naprawdę już sobie nie radzę, bo rzeczywiście doszło gdzieś do zniewolenia, no to tak, po prostu pójść, poprosić kapłana o modlitwę, o uwolnienie. I rzeczywiście, to co powiedziałem, tak? Proszę księdza, łatwiej jest mi walczyć z grzechem po takiej modlitwie, tak? Bo tutaj rzeczywiście usuwamy tego, który jest pierwszą przyczyną tego grzechu, czyli demona.
Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące właśnie uzależnień, to te pytania oczywiście można zadać. Państwo to robią, nie wiem czemu, zazwyczaj za pomocą profilu facebookowego, ale można również napisać maila do ojca Remigiusza, to chyba dużo prostszy sposób. remigiusz@radioniepokalanow.pl. Przynajmniej na niektóre ojciec Remigiusz postara się odpowiedzieć. Ojcze, zakończmy modlitwą.
Panie, oddaję Ci tych wszystkich, których w jakich dziedzinach życia demon związał, uzależnionych. Pomóż im wyjść z bagna swego uzależnienia, z grzechu, który ich zniewala. Uwalnij od nałogów alkoholizmu, narkomanii, pornografii, hazardu, internetu, telewizji. Wszelkich uzależnień, które niszczą życie osobiste, życie rodzinne, życie społeczne. Przyjdź, Panie, do tych, którzy tak bardzo proszą Ciebie o wolność od tego czegoś, od tego, co ich zabija, tego, co niszczy, tego, co zabiera im godność dzieci Bożych. Niech Twoja krew ich obmywa, uwalnia, oczyszcza, tak aby stali się na powrót wolni w Tobie, Jezu Chryste. Proszę Cię o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.